Prezydent Andrzej Duda odwiedził kwaterę główną Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. Towarzyszył mu szef MON-u Mariusz Błaszczak. W tym roku mija 20 lat od przystąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO oraz utworzenia kwatery sojuszu na Pomorzu Zachodnim. Wejście do sojuszu NATO oznaczało ostateczne potwierdzenie niepodległości Polski, stwierdził w Szczecinie prezydent Andrzej Duda. Dodał, że dowództwo korpusu cały czas się rozwija. Niedawno uzyskało statut i certyfikat podwyższonej gotowości. To jednak nie koniec.
Do dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód zostanie ze strony polskiej afiliowana 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana. Mam nadzieję, że nasi sojusznicy, z którymi współtworzymy to wielonarodowe dowództwo, a więc przede wszystkim Republika Federalna Niemiec oraz Dania, afiliują tutaj przy dowództwie Wielonarodowego Korpusu także i swoje dywizje. Jest moim wielkim pragnieniem, aby to wielonarodowe szczecińskie dowództwo rozwijało się, aby uzyskiwało coraz większą sprawność i osiągało coraz większe znaczenie w strukturach dowodzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Sojusz Północnoatlantycki, jak powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak, jest gwarancją naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa państw wolnego świata. Minister podkreślił, że Polska jest dziś jednym z liderów NATO.
Sojusz Północnoatlantycki rozwija się, z czego się bardzo cieszymy. Kiedy 20 lat temu przystępowaliśmy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, wtedy byliśmy państwami, które rozpoczynały dopiero proces modernizacji swoich sił zbrojnych. W przypadku Rzeczypospolitej Polskiej dziś możemy powiedzieć, że ten proces nabrał prędkości. Dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy jednym z państw, które kształtują cały Sojusz Północnoatlantycki. W przypadku mojego kraju, Polski, poprzez to, że wydajemy 2% naszego PKB na obronność, stanowimy jedno z państw liderów NATO.
Kwatera główna Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie powstała we wrześniu 1999 roku. Początkowo funkcjonowała w oparciu o uczestnictwo trzech państw ramowych – Polski, Danii i Niemiec. Obecnie jednostkę współtworzy 25 państw. Kwatera jest najwyższym natowskim dowództwem na wschodzie sojuszu. Jedną z ofiar katastrofy samolotu w Etiopii jest wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podał resort. Drugą ofiarą jest osoba małoletnia obywatelstwa polsko-kenijskiego. Rzecznik MSZ-u Ewa Suwara potwierdziła, że w katastrofie zginęło dwóch Polaków. Ofiary nie były ze sobą spokrewnione. Złożyła też kondolencje ich bliskim. Rodzinom tych osób udzielana jest pomoc konsularna. Prowadzone są także czynności dotyczące identyfikacji zwłok oraz trwa wymiana informacji z władzami etiopskimi. Dodała rzecznik MSZ-u Ewa Suwara.
Jest to tym większy dla nas ból jako ministerstwa, że pożegnaliśmy naszego wieloletniego kolegę, który zginął śmiercią tragiczną w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Jeżeli chodzi o drugą osobę, jest to osoba małoletnia, obywatelstwa polsko-kenijskiego. Tu też chciałabym złożyć w imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych po raz kolejny wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin i dla najbliższych. Nie będę podawać dalszych szczegółów dotyczących tych osób, ponieważ mamy na uwadze dobro rodzin. Ze swojej strony również chciałabym dodać, że udzielamy pomocy konsularnej obu rodzinom. Jedna rodzina jest w drodze do Addis Abeby. To do drugiej rodziny tutaj jeszcze nie mamy informacji.
Należący do etiopskich linii lotniczych Boeing 737 MAX 8 rozbił się wczoraj rano 6 minut po starcie z lotniska w stolicy Etiopii. Samolot leciał do stolicy Kenii, Nairobi. Na pokładzie było 149 pasażerów i 8 członków załogi. Wszyscy zginęli. Przyczyna katastrofy nie jest znana. Dziś w Etiopii obowiązuje żałoba narodowa. Samorząd terytorialny nie ma uprawnień w sprawie programu nauczania, oświadczył rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Dodał, że rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi poglądami. Rzecznik praw dziecka w trakcie konferencji prasowej odniósł się do deklaracji LGBT+, jaką podpisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Przypomniał, że zwrócił się do prezydenta Warszawy, aby ten podał podstawy prawne, które odnoszą się do podpisanej przez niego deklaracji. Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak ocenił, że standardy Światowej Organizacji Zdrowia, na które powołano się w deklaracji, niosą ze sobą stwierdzenia, które są wątpliwe dla wielu rodziców.
Standardy WHO to podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem, a zatem do decydentów, Kwestią jest pytanie, czy decydentem w sprawach treści edukacyjnych jest samorząd terytorialny. I to niezależnie, czy prezydent miasta stołecznego Warszawy, czy wójt, burmistrz gminy na prowincji. Uprawnienia w tym zakresie mają takie same i one nie dotyczą kwestii programowych. Kwestie programowe są uregulowane w podstawie programowej, w przepisach prawa oświatowego, na które jako organ pan prezydent Trzaskowski wpływu nie ma.
Mikołaj Pawlak poinformował też, że od kwietnia działalność dziecięcego telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka będzie rozszerzona o dostępność do informacji dotyczących treści nauczanych w szkołach. A w połowie lutego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał tak zwaną deklarację LGBT+. Dokument zakłada między innymi wprowadzenie tak zwanej edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole. Brat komisarz Unii Europejskiej Elżbiety Bieńkowskiej Jarosław M. oraz jej były asystent Lech B. zostali dziś zatrzymani. Znaleźli się oni wśród 6 osób, które CBA zatrzymało m.in. w sprawie wyłudzenia 2 milionów złotych na szkodę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Komisarz Unii Europejskiej Elżbieta Bieńkowska napisała na jednym z portali, że łączenie jej osoby z zatrzymaniami CBA pozostaje w jawnej sprzeczności z faktami. Poseł Zjednoczonej Prawicy Zbigniew Gryglas wskazał, że tego typu powiązania Bieńkowskiej budzą zaniepokojenie.
No ja muszę powiedzieć, że ja nigdy wysoko nie oceniałem działań pani komisarz, wcześniej pani minister. Przypominam państwu, że nie rozwiązała skutecznie problemu poboru opłat z autostrady, obiecała wprowadzenie takiego systemu. Wcześniej słyszeliśmy panią już komisarz na nagraniach taśm słynnych, gdzie wypowiada się z takim lekceważeniem o rodakach, którzy decydują się pracować za kilka tysięcy złotych. To osoba w moim przekonaniu wątpliwa etycznie i nie posiadająca takich moralnych kompetencji, by zajmować tak wysokie stanowisko. Ani w Polsce, ani też w Unii Europejskiej.
Lech B. ma usłyszeć zarzuty wyprania 11 milionów złotych oraz kierowania grupą przestępczą. Do zatrzymań doszło na zlecenie prokuratury okręgowej w Katowicach. Działania CBA to efekt śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnieniem przestępstw gospodarczych i skarbowych. Magdalena Fitas-Dukaczewska, tłumaczka m.in. Donalda Tuska, nie musi zeznawać w śledztwie dotyczącym zdrady dyplomatycznej. Taką decyzję podjął dziś warszawski sąd. Kobieta towarzyszyła byłemu premierowi w Smoleńsku tuż po katastrofie rządowego samolotu w 2010 roku. Sąd okręgowy w Warszawie uchylił decyzję prokuratora o zwolnieniu na potrzeby śledztwa z tajemnicy zawodowej tłumaczki. Posiedzenie w tej sprawie miało charakter niejawny. Sąd uznał, że prokurator nie w wystarczającym stopniu nie uzasadnił istnienia przesłanki dobra wymiaru sprawiedliwości dla takiego zwolnienia. Prokuratura zapowiedziała, że wyda kolejne postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy z uzupełnionym uzasadnieniem takiej decyzji. Poseł PiSu Jan Mosiński uważa, że wyrok może mieć negatywny wpływ na dalszy proces.
Tragedia smoleńska jest ważna dla państwa polskiego. W sensie wyjaśnienia źródeł tej katastrofy, tej tragedii, każdy, kto posiada wiedzę, a tłumacz przysięgły taką wiedzę posiada, powinien tą wiedzą się podzielić z odpowiednimi organami państwa, które gwarantują zapewne też w jakiś sposób, może nie anonimowość, tak, ale precyzyjność w operowaniu materiałem zdobytym ze strony tłumaczy przysięgłych. Może to być pewien precedens w przyszłości. Niedobry precedens prawdopodobnie. Czekam za uzasadnieniem, chciałbym się z tym zapoznać, to jest dla mnie istotne też, czym Wysoki Sąd się kierował. Pytanie drugie, na które nie mam odpowiedzi, czy ewentualnie będzie też ścieżka odwoławcza od tego wyroku ze strony prokuratury.
Magdalena Fitas-Dukaczewska stawiła się w prokuraturze na początku stycznia. Tłumaczka miała zeznawać w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym decyzji podejmowanych bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej. Wówczas przesłuchanie zostało przerwane do czasu rozstrzygnięcia przez sąd postanowienia prokuratora o zwolnieniu jej z tajemnicy. Magdalena Fitas-Dukaczewska tłumaczyła rozmowę Donalda Tuska z Władimirem Putinem przeprowadzoną tuż po katastrofie. Miała też okazję oglądać miejsce zdarzenia kilka godzin po nim. Ponadto słuchała na bieżąco relacji strony rosyjskiej. Ponad 12 milionów złotych trafi do szpitala powiatowego w Słubicach w województwie lubuskim na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy SOR-u oraz budowy lądowiska dla śmigłowców. Przed południem odbyło się uroczyste podpisanie umowy w tej sprawie z udziałem minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego i wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka. W trakcie briefingu po podpisaniu dokumentu szefowa resortu rodziny Elżbieta Rafalska wskazywała na znaczenie tego dofinansowania.
To jest dofinansowanie takich przedsięwzięć, na które powiat, który jest w specyficznej, trudnej sytuacji, nie było do tej pory stać i tam jest ważna też budowa lądowiska dla śmigłowców, bo proszę pamiętać, że ten szpitalny oddział ratunkowy jest bardzo mocno obciążony. Tam jest duży ruch przygraniczny. To jest ta specyfika Słubic.
Pieniądze z projektu mają posłużyć szpitalowi powiatowemu w Słubicach także między innymi na zakup sprzętu medycznego, w tym przewoźnego rentgena, inkubatora, stołu operacyjnego czy respiratora. I to był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni, a przed nami jeszcze prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie przeważnie umiarkowane, miejscami przelotny śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie, około 5 w centrum, do 7 miejscami na zachodzie, na Podhalu około zera. Wiatr na ogół umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1005 hektopaskali.